na stronie 740. Księga Kaznodziei Salomona, 8 rozdział, 17 werset. Strona 740. Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu, poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem, chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać. Nie dojdzie do tego, a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Zaprawdę, wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, zarówno miłość, jak i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka, bo wszystkich spotyka ten sam los. Sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, dziękujemy Ci, że jest ono dla nas światłem, że dzięki Twojemu słowu możemy nie błąkać się po omacku, ale dzięki Twojemu słowu mamy światło, dzięki Twojemu światłu możemy widzieć wszystkie rzeczy we właściwej perspektywie, którą Ty nadajesz. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to, prosimy, abyśmy pokorze podchodzili również do tych urywków, które mówią o rzeczach trudnych. Amen.
Amen.
Słuchajcie, dzisiejszy urywek, czy dzisiejsze kazanie ma tytuł Bóg niepojęty. Niektórzy twierdzą, że właśnie ta cecha, charakterystyka, atrybut Boży jest jedną z najważniejszych, że Bóg jest niepojęty, że Boga pojąć, zrozumieć się nie da. I tak na przykład Feuerbach, którego tydzień temu cytowałem, Feuerbach powiedział, że to ludzie stworzyli sobie Boga na ludzki obraz. I jest w tym oczywiście wiele prawdy. Dlatego, że Feuerbach ma dokładnie rację, dlatego, że wszyscy fałszywi bogowie zostali stworzeni przez ludzi na ich własny obraz. Także rzeczywiście prawda. Jednakże rozmija się wielki filozof, jeśli chodzi o definicję jedynego prawdziwego Boga, który siebie objawił. Tak więc ludzie tworzą sobie bogów wszędzie wokół nas. Może zacznijmy właśnie od tych negatywnego podejścia do Bożej niepojętości. Ludzie tworzą sobie bogów, którymi mogą manipulować, którzy tak naprawdę im służą, i którzy są przede wszystkim przewidywalni. Nie wiem, jak wielu z Was czytało książkę Bóg urojony, ale właśnie w Dawkinsa, ale właśnie w tej książce jednym z argumentów przeciwko istnieniu Boga był tak zwany eksperyment modlitewny, że ludzie się modlili, później badali rezultaty i żadnych rezultatów nie stwierdzili. Nie? I rzeczywiście, no, ten eksperyment coś udowodnił, ale udowodnił jedynie coś takiego, że wszyscy bogowie, którzy zostali wytworzeni przez ludzi, że ci bogowie nie istnieją doprawdy. Podczas gdy bynajmniej ten eksperyment nie dowiódł nieistnienia prawdziwego Boga, który siebie objawił. Tak więc ludzie tworzą sobie bogów, którzy poddają się ich siłom rozumowania, którzy, jak powiedziałem, są przewidywalni, którymi da się manipulować. Tak więc na przykład największym zagrożeniem w teologii jest na przykład racjonalizacja, tak to nazwijmy. Udanie się za własnym zrozumieniem raczej niż za objawieniem. Co to jest racjonalizacja? Co to znaczy, tak może na sam początek, od oczywistości zacznijmy, Co to znaczy, że coś jest racjonalne? To znaczy, że może być opisane słowami. To znaczy, że można to ująć słowami. I teraz jedyną czy jednym z większych zagrożeń w teologii to jest właśnie ludzka, niezależna od objawienia racjonalizacja, w jaki sposób ujęcie to usiłowanie ogarnięcia tego naszymi własnymi pojęciami w oderwaniu od objawienia. I tak przykładów można tutaj mnożyć, że w zasadzie wszystkie groźne herezje, modalizm, arianizm, tryteizm, anihilacjonizm, wszystkie te rzeczy, modalizm, no nie, to można zrozumieć, że jest jeden Bóg, który się objawia na trzy różne sposoby. Tryteizm, że istnieje trzech bogów. O to oskarżają nas muzułmanie. Można to zrozumieć, opisać pewnie. Wiem, jak to działa. Ale zobaczcie, nawet takie pojęcie jak niepokalane, taka doktryna Kościoła katolickiego, jak niepokalane poczęcie Maryi, również wynika z niczego innego, jak tylko z usiłowania racjonalnego, a nie w krok za objawieniem, wyjaśnienia tego, jak ten świat działa. Modliliśmy się niedawno o pewną bardzo oddaną katoliczkę, z którą niedawno się spotkałem. No i właśnie bez przerwy, na każdym kroku tam można zauważyć tego typu podejście. Niepokalane poczęcie. No jasne, że Maryja musiała się urodzić bez grzechu, że musiała być bez grzechu. Dlaczego? Dlatego, że nosiła najświętszą osobę, kogoś, kto był zupełnie bez grzechu. Jak ktoś, kto był zupełnie bez grzechu, czyli Jezus, mógł mieć w ogóle kontakt, a jeszcze tak bliski kontakt, intymny kontakt z kimś, kto był skalany z grzechem. I w ten sposób powstaje doktryna o niepokalanym poczęciu Maryi, która oczywiście, jak widzicie, uzasadnienie posiada, tyle tylko, że nie posiada tego uzasadnienia w objawieniu. Tak więc to jest jedna strona, czyli próbowanie objęcia Boga w taki sposób, że aha, ja wiem, jak ty działasz. No, nie stanowisz dla mnie zagadek. Wiem, co tutaj się dzieje. Ale z drugiej strony jest drugie ekstremum, współczesna liberalna teologia. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że tworzy Boga, który jest zupełnie niepojęty. Tak więc w konsekwencji ten niepojęty Bóg zupełnie nie może się objawić. Tak więc pod płaszczykiem pokory mówi się o Bogu, że jest tak wspaniały, tak niesamowity, tak różny od nas, że w żaden sposób my nie jesteśmy w stanie pojąć tego, nawet jeżeli On by przemówił do nas, nic w zasadzie nie jesteśmy w stanie prawdziwego stwierdzić na temat Boga. Tak więc z tą pokorą, jak pamiętacie, kiedy mówiliśmy podczas katechezy, tą pokorą kneblują Bogu usta, tak żeby On nie mógł już przemawiać. Podczas gdy prawda jest taka, że Bóg objawił się, Bóg przemówił, że ten, który jest niepojęty, objawił się w przyrodzie i prawda polega na tym, że prawdziwy Bóg nie podlega osądowi ludzkiej mądrości. Prawdziwy Bóg objawia się zdesperowanej ludzkości, tak żeby ta miała poznanie i tak naprawdę życie, ale sam nie podlega osądowi ludzkiej mądrości. Jeszcze jedna uwaga, która jest bardzo istotna. Bóg jest Bogiem niepojętym, nie dlatego, że jest irracjonalny, albo nie dlatego, że jest ciemnością. To nie dlatego nie możemy pojąć Boga, że jest ciemnością, że jest irracjonalny, ale dlatego, że On jest w najwyższym stopniu, można powiedzieć, racjonalny. On jest światłością absolutną. Jak czytamy w Piśmie, On zamieszkuje światłość. W Psalmie 36 czytamy, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Tak więc to właśnie dzięki Bogu, dzięki Jego racjonalności tak naprawdę jesteśmy w stanie posiąść jakiekolwiek poznanie. Ale jednocześnie w Księdze Izajasza czytamy, że jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak więc Boże rozumowanie, Boże myśli są daleko wyższe od naszych. Jednakże On jest światłością i dzięki temu jesteśmy w stanie w ogóle postrzegać cokolwiek tak, jak należy. Ale zobaczcie, w naszym urywku czytamy, że zwróćcie uwagę na wersety 17 i 18, który może przez moment starajcie się nie widzieć tych cyferek, dlatego że one chyba nie zostały, te wersety nie zostały tak ponumerowane, jak należy. Ale zobaczcie, gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu. I teraz serce tego urywka. Poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Czyli po raz kolejny wtóry pojawia się ten refren pod słońcem, czyli mamy perspektywę nieba, jaką tutaj widzimy. I teraz kolejny werset, jak gdyby. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie do tego, a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Tak więc te wersety mają bardzo ściśle określoną strukturę. Początek i koniec, zwróćcie uwagę, mówią o trudzie w poznawaniu, a w środku widzimy, czy raczej nie widzimy, sedna. Czyli w środku jest jak gdyby konkluzja tych wielkich wysiłków, które widzimy w wersecie 17 i w wersecie 18b. Z jednej i z drugiej strony wielkie wysiłki i wielki trud, podczas gdy konkluzja w wersecie 18a stwierdza, że tak naprawdę poznałem, że wszystko jest tajemnicą. Poznałem, że wszystkie rzeczy tak naprawdę, czy sedno, to najważniejsze, mi się wymyka. Słuchajcie, wielu jest przemądrzałych ludzi wokół nas. Ludzi, którzy na przykład dla jednych liczą się jedynie tytuły. Miałem kilku takich na studiach. Wiecie, jeżeli w indeksie pomyłkowo ktoś wpisał, tam zapomniał docenta, czy habilitowanego, czy cokolwiek, no to już było po zaliczeniu. Już miał z głowy zaliczenie. Dlatego, że do tego, że tak powiem, sprowadzał się sens życia tych wykładowców, tego typu osiągnięć. Oczywiście są inni, którzy pogardzają wszelkimi tytułami, którzy nie mają żadnego szacunku z kolei do ludzi wykształconych. I ci z kolei twierdzą, że żadne tytuły nie są im potrzebne po to, żeby mieć wiedzę i po to, żeby mieć mądrość. Ciekawe jest to, że w jednym i drugim wydaniu, czy ktoś bardzo utytułowany, czy ktoś, kto gardzi ludźmi bardzo utytułowanymi, mamy do czynienia z tymi samymi rzeczami, czyli z pychą, a następnie z bliskim jej towarzyszem, czyli sceptycyzmem. Ale zwróćcie uwagę, słuchajcie słów mędrca. I mędrzec powiada, że jest wielu ludzi trudziło się tak, że nawet nie spali dzień ani w nocy. Wielu ludzi trudziło się, a wielu ludzi wręcz zakładało, że rozumie to, co się dzieje. A jednak poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Tak więc mędrzec powiada, że pomimo wysiłków, pomimo nawet twierdzeń co niektórych, że wiedzą o co w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę otacza nas tajemniczość. Otacza nas tajemnica. Człowiek trudzi się, mozoli, podczas gdy nijak nie jest w stanie odgadnąć ani sensu, ani tego, co się dzieje wokół nas. I teraz jaka jest odpowiedź? Jaka jest nadzieja? I widzicie, z powodu tego typu urywków, jak 18a, a tych urywków jest kilka w tej księdze, niektórzy stwierdzili, że ta księga jest zupełnie pozbawiona nadziei. Albo niektórzy twierdzili, że ta księga jest naprawdę napisana z perspektywy ludzi pozbawionych nadziei, czyli z perspektywy niewierzącego światopoglądu. Że tak naprawdę to nie jest coś, co to nieprawdę tutaj pisze autor, ale autor jedynie jak gdyby przekomarza się z nami, pisząc czy opisując perspektywę ludzi niewierzących. No, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że prawda jest taka, że rzeczywiście, zwróćcie uwagę, jak wiele wiemy z naszej egzystencji. Jak wiele wiemy, czy nad jak wieloma rzeczami panujemy, czy w ogóle znamy przyszłość, czy w ogóle nawet potrafimy określić, dlaczego niektóre rzeczy w przeszłości dokonały się tak, jak się dokonały. Czy naprawdę potrafimy określić sens tych rzeczy, które dzieją się obecnie do końca? I widzicie, oczywiście cały sens Księgi Kaznodziei Salomona polega na tym, że mamy Boga, któremu możemy ufać i pozostaje co? Pozostaje wdzięczność. W tym świecie, w którym naprawdę tak łatwo nam się pogubić, w tym świecie, z którego tak niewiele rozumiemy, pozostaje po prostu ta podstawowa, zwykła, elementarna wdzięczność, która powinna towarzyszyć nam codziennie w naszej egzystencji. Bóg nas obdarowuje. No nie? To jest kolejny refren, który się pojawia w tej księdze. Bóg nas obdarowuje, ciesz się z tego, co masz, co się dzieje obecnie, bądź wdzięczny i ufaj Mu. Dlaczego? Dlatego, że ciekawa rzecz. I to się powtórzy dwukrotnie w tym urywku, który przeczytaliśmy. W 18 wersecie stwierdza, poznając ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Ale zobaczcie, w 9.1 podaje nam to sedno. Zaprawdę! Wykrzyknik. I słusznie. Wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga. Zarówno miłość, jak i nienawiść. Czyli z jednej strony wszystko jest tajemnicze, ale z drugiej strony to sedno, ten fundament jest oczywiste, że wszystko, zarówno miłość, jak i nienawiść, jak gdyby dwie klamry, które podsumowują całość ludzkiej egzystencji. Że wszystkie nasze pragnienia, rzeczy, od których stronimy i ku którym lgniemy, wszystkie te rzeczy są tak naprawdę, zaprawdę w ręku Boga. Ale zwróćcie uwagę, w 18 wersecie już też to powiedział, ponieważ powiedział, poznałem ze wszystkich dzieł Bożych. To nie są dzieła neutralne, to nie są dzieła, które po prostu się dzieją według jakichś abstrakcyjnych praw natury, ale to są dzieła Boże. I teraz, ponieważ służymy Bogu, który jest niepojęty, nic dziwnego, że również to, co On czyni, to, co się dzieje w świecie i w życiu wokół nas, jest trudne do zgłębienia. Trudno nam to pojąć. Nie potrafimy, jakże często, pytanie, dlaczego, pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego akurat to musiało się wydarzyć? Dlaczego to się zdarzyło? Wszystko to najczęściej pozostaje bez odpowiedzi. Jednakże to, do czego bez przerwy autor nas namawia w tej księdze, to jest prostota zwykłego, codziennego i przede wszystkim wdzięcznego życia. Tak więc następnie mędrzec rozpocznie teraz swoje słynne rozważania o śmierci i dzisiaj tylko początek tych rozważań. Jeśli zastanawiamy się nad sensem życia, to śmierć z konieczności musi się w tych rozważaniach pojawić. Bo jakże by inaczej? W zasadzie większość medytacji nad sensem życia jest właśnie spowodowane przez nieuniknioność śmierci. Słuchajcie, ktoś ginie w wypadku, umiera, nagle pojawia się jakaś przeraźliwa pustka, nagle ta sytuacja zmusza nas do zadawania pytań, w czym tak naprawdę jest sens, w czym jest sens tego wszystkiego. Mędrzec, jak już słyszeliśmy, nie ma wątpliwości, że wszystko jest w ręku Boga. I stąd właśnie wynika nieprzeniknioność tego, co ma miejsce. Zwróćcie uwagę. 9b. Człowiek nie wie, co go spotka. Bo wszystkich, i teraz z jednej strony ponownie autor stwierdza, że człowiek nie wie, co go spotka, a następnie odpowiada na pytanie, co go spotka. Człowiek nie wie, co go spotka. Bo wszystkich spotyka ten sam los sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. Wszystkich spotyka ten sam los. Człowiek nie wie, co przyniesie jutrzejszy dzień. Ale widzicie, pierwszy problem, który mamy wszyscy, to jest to, że człowiek nie lubi pogodzić się z brakiem ciągłości w życiu. Słuchajcie, wydaje nam się, że rzeczy zawsze powinny być takie, jakie są teraz. Wydaje nam się, że nieciągłości w naszym życiu, że jakieś nieprzewidywalności w naszym życiu nigdy nie nadejdą. Wydaje nam się, jak to nieraz mówiłem, że zawsze rano będziemy wstawali, myli zęby, jedli śniadanie. Wydaje nam się, że wszystkie te rutyny naszej codzienności będą trwały wiecznie. Że nie ma nieciągłości, które nadchodzą. Podczas gdy prawda jest taka, że nie mamy pojęcia, co jutro przyniesie. Pamiętajcie, że głupcy za dni Noego i obecnie niewierzący w ten sposób się pocieszają. W liście Piotra czytamy: wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Tak więc nie ma żadnych nieciągłości, wszystko jest przewidywalne, zawsze rzeczy, które były, zawsze będą. Co więcej, nie tylko to, ale zwróćcie uwagę w drugim wersecie, bo wszystkich spotyka ten sam los. Z jednej strony nie wiadomo co, ale wszystkich spotyka ten sam los. Sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego i grzesznika, tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. Słuchajcie, naprawdę, w prywatności naszych myśli musimy przyznać, że to dla nas jest największym jakimś wyzwaniem. Że nie ma żadnych różnic. Że wydaje się, że czymś powinny się zaznaczać jakieś różnice na tym świecie, podczas gdy wydaje się, że te różnice są, wydaje się, że przecież nie żyjemy tak jak świat, że kochamy Boga, że w jakiś sposób te różnice zaznaczają się w naszym życiu. I tutaj zwróćcie uwagę, natchniony autor mówi o tych różnicach, że są tacy, którzy ofiarują i są tacy, których żaden kult, żaden Bóg, żadna pobożność, żadna z tych rzeczy ich nie trapi, nie obchodzi. Ale widzicie, później z drugiej strony pojawiają się czy te same przypadłości, te same nieszczęścia, jak gdyby są udziałem jednych i drugich. I oczywiście wszyscy jemy ten sam dżem, te same jogurty, wszyscy kupujemy w tych samych w Tesco i w Żantach. Nie, Żantów już nie ma. Wszyscy to akurat jakoś nie przysparza nam jakichś wyzwań, ale fakt, że wszyscy chorujemy na te same choroby, czy wszystkim przydarzają się wypadki, to sprawia, że jakoś trudno nam zorganizować tą rzeczywistość wokół nas. No nie, bo w jaki sposób to trzeba wytłumaczyć, no nie, w jaki sposób oczami wiary trzeba to sobie poukładać. No i teraz zobaczcie, Salomon wcale nie chce jakichś poukładanych, łatwych odpowiedzi, ale właśnie wskazuje na to, na tą dręczącą rzeczywistość, że zarówno wierzący, jak i niewierzący, pobożni i niepobożne, mają do czynienia z tymi samymi wyzwaniami. No i oczywiście tym arcywyzwaniem jest oczywiście śmierć. No ale oczywiście pojawia się pytanie i na tym pytaniu zakończę. Czy Bóg nas kocha? No i oczywiście możemy sobie odpowiedzieć, że tak, no nie, ale pojawia się drugie pytanie. Skąd wiem, że mnie kocha? Skoro mam takie bogactwo, że tak powiem, dowodów, że no, tego rozróżnienia za bardzo realnie nie widzę, skoro jednych i drugich spotyka podobny los. Skąd wiem, że Bóg mnie kocha, skoro wszystkich spotykają te same rzeczy? Więcej można dodać. Wszystkim przytrafiają się, o zgrozo, te same upadki. Spójrzcie na króla Dawida. Tak więc skąd mogę teraz wiedzieć, że Bóg mnie kocha? I widzicie, autor odpowiada na to, może na samym początku w sposób negatywny. Na pewno nie da rady odpowiedzieć na to pytanie, analizując błogosławieństwa i nieszczęścia w twoim życiu. Mędrzec mówi, nie tędy droga. Zbłądzisz, jeżeli będziesz podążał w taki sposób, analizując błogosławieństwa i nieszczęścia, czy podsumowując jedne i drugie. Zwróćcie uwagę, co wykrzykiwali szydercy do Jezusa wiszącego na krzyżu. Gdzie jest twój Bóg? Jeśli jesteś Jego umiłowanym, niechże cię teraz ratuje. I pamiętajmy, jakże tragicznie pomylili się w swoich interpretacjach. Zwróćcie uwagę też na przyjaciół Joba. Przecież Bóg nie może w ten sposób traktować swoich przyjaciół. Bóg nie może traktować w ten sposób tych, których umiłuje. I widzicie, w dzisiejszym świecie można usłyszeć tego typu pytania. Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg? Stąd niejednego, że Bóg to jedynie psychologiczna pociecha, nic więcej. Gdzie jest Bóg, kiedy mordowali nas w Powstaniu Warszawskim? To są rzeczy, które ja słyszę wciąż jeszcze z tych żyjących powstańców warszawskich. A później skrytobójczo w nowej, tak zwanej Polsce. Gdzie był Bóg? I widzicie, odpowiedź jest taka, jaką właśnie oferuje tutaj Salomon. Dziwny jest ten świat. Bóg wydaje się nie sądzić niegodziwców natychmiast, ani nie wydaje się ujmować za sprawiedliwymi momentalnie, teraz, w tym momencie. Tak więc skąd mogę wiedzieć, że On mnie kocha, jaki jest znak Jego życzliwości nade mną. I teraz w podsumowaniu jest oczywiście wiara, spojrzenie wiary. To jest dokładnie to, co zaoferował już w 9 wersecie. Zaprawdę wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga, zarówno miłość, jak i nienawiść. Tak więc oczami wiary postrzegamy ten świat, że rzeczywiście wszystko jest w ręku Boga. I co więcej, tak jak co chwila znajdujemy ten refren w Księdze Kaznodziei Salomona, i dlatego musimy do niego wracać, pozostaje wdzięczność. Pozostaje wdzięczność Bogu za te najbardziej elementarne, codzienne obdarowania, którymi nas obdarowuje. Tak więc prawda jest taka, że służę Bogu, którego pojąć nie potrafię, ale służę Bogu, któremu mogę ufać. Służę Bogu, któremu mogę ufać. Pamiętacie, opowiadałem wam kiedyś sytuację, kiedy córeczka mojej siostrzenicy miała pobieraną krew. Jakieś sprawy alergiczne. Tutaj w szpitalu Korczaka niedaleko. I dwulatka musiała mieć pobieraną krew. Musiała być oczywiście przytrzymana do tego, że miała siostrzyczkę. Obydwie musiały być przytrzymane do tej procedury. No i krzyk był niesamowity. Ja pamiętam, uciekałem po schodach, żeby nie słyszeć tego, jak one krzyczały. Ale widzicie, w tych rzeczach, kiedy za bardzo nawet nie rozumiały, co się dzieje, jedyne pocieszenie jest ufność. Że dziecko może nie rozumieć, co się dzieje, albo dlaczego dzieją się niektóre rzeczy, ale jest jedno, co jest wielkim pocieszeniem, a to jest zaufanie. Podobnie z naszym Panem. My częstokroć nie potrafimy pojąć ani Jego, ani tego, co czyni w naszym życiu, ale możemy ufać temu, który nad wszystkim panuje i temu, który według Księgi Kaznodziei Salomona, temu, który nas obdarowuje ciągle, każdego dnia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas pouczasz. Pouczasz nas w tych kwestiach, które trudno nam w jakiś sposób uszeregować, zrozumieć, ponazywać. Tak wiele rzeczy nie potrafimy pojąć, tak wiele rzeczy nie rozumiemy, tak wielu odpowiedzi nie posiadamy. Jednakże Ty jesteś tym, który nad wszystkim panuje. Ty we wszystkim działasz, nigdzie nie ma żadnej neutralności. Wszędzie Twoja wola i Twoje dzieło, pełne chwały dzieło się dokonuje. Prosimy, Panie, abyś zechciał dać nam wszelkiej ufności, wszelkiej wdzięczności, która jest nam potrzebna do tego, abyśmy się pochwycili Ciebie, zwłaszcza w sytuacjach testowych, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy wydaje się, jak gdybyś Ty był Bogiem nieobecnym, jak gdybyś się odsunął od nas. Prosimy, abyśmy nigdy nie dali sobie wyrwać tej nadziei, że Ty nas kochasz, że w Chrystusie nas umiłowałeś. Amen. Amen.